Żeby lepiej się zorientować, na czym polega duch rozłamu, to musimy sięgnąć do jeszcze jednego filozofa, tym razem takiego prawdziwego, mianowicie już też nie żyjącego, Fryderyka von Hayek. Fryderyk von Hayek zauważył, że świat jest rządzony przy pomocy dwóch porządków. Porządków spontanicznych i porządków zadekretowanych. On tak to je nazywał, zresztą bardzo trafnie, bo porządki spontaniczne są, jak sama nazwa wskazuje, spontaniczne. To znaczy nikt ich nie zaprojektował i nikt nimi nie administruje, a mimo to, albo dzięki temu, one doskonale funkcjonują i doskonale spełniają swoje funkcje. To znaczy, te zadania swoje. I przykładem porządku spontanicznego jest język mówiony. Język mówiony. Języka mówionego nikt nie zaprojektował. No, za wyjątkiem Esperanto, który jest zaprojektowany, ale to jest wyjątek, który potwierdza regułę. Nikt nie administruje językiem mówionym. Jedne słowa wchodzą do obiegu, inne wypadają z obiegu, nikt nie wie dlaczego. Jest to twór żywy. A mimo to, że nikt tego nie zaprojektował, nikt tym nie administruje, język mówiony doskonale spełnia funkcję komunikacyjną. Innym przykładem porządku spontanicznego jest rynek. Miliony ludzi w każdej chwili podejmują miliony decyzji, zupełnie ich ze sobą nie koordynując. Powinien z tego wyniknąć nieprawdopodobny bałagan, do jakiś gigantyczny chaos, tymczasem nie. Tymczasem nie. Widzimy każdego dnia, że z tego chaosu wyłania się ład. Wyższego rzędu. Wyłania się ład. Prąd płynie w przewodach, woda płynie w rurach, mąka jest dostarczana do piekarni, chleb jest dostarczany do sklepów, samoloty nie spadają, mosty się nie walą, wszystko działa. Jeżeli ktoś chce tam gmerać przy tym rynku, to zaczynają się problemy. Natomiast jak nikt się tam nie wtrąca, to działa. Natomiast przykładem porządku zadekretowanego jest ustrój socjalistyczny. Wszystko było zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach, łącznie ze wspólnymi żonami. To jak Państwo mówicie, wystarczy przeczytać manifest komunistyczny, tam jest, bo zresztą to była taka jedna z głównych atrakcji komunizmu, że będą wspólne żony, co wielu tak na to liczyło, jakichś takich nieudaczników. I że to nie chciało działać, to jest zupełnie inna sprawa, ale intencjonalnie takie było. I duch rozłamu, o którym mówił Gramsci, polega na zastępowaniu, takim na zastępowaniu siłą porządków spontanicznych przez porządki zadekretowane. I my mamy przykład takiego zastępstwa, takiego zastępowania, forsowania takiego zastępowania porządków spontanicznych przez takiej inwazji porządku zadekretowanego na teren porządku spontanicznego w języku mówionym, żeby się tego przykładu trzymać. Słyszeliście wszyscy Państwo takie określenie kochający inaczej. No, więc to jest bardzo takie sposobowane, żeby właśnie takiego określenia używać, nie innego. Ono często budzi wesołość, bo to dotyczy takiej frywolnej sfery życia ludzkiego, ale oprócz tego niesie ze sobą potężny ładunek informacyjny. Bo o czym nas poucza to określenie? Ano, jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. Temu służy to określenie, to jest uniknięcie określeń wartościujących. Że to jest tylko inaczej, nie gorzej, nie odmiennie, tylko inaczej. I zatem każdy sposób jest jednakowo normalny. A skoro każdy sposób jest jednakowo normalny, to za tym... Nie, może dam sobie spokój. To za tym się... Jak gdyby w kolejce jest myśl inna, mianowicie normą jest cokolwiek. Jeśli wszystko jest normalne, to znaczy normą jest cokolwiek. Normą jest wszystko. I jest to pogląd rzeczywiście rewolucyjny, bo my dotychczas jacy łacińskiej, europejskiej powiedzmy, sądziliśmy za Arystotelesem, że tak nie jest, że jest prawda i jest fałsz. Używaliśmy logiki dwuwartościowej. Jest prawda, jest fałsz. Jest norma, są dewiacje. Tymczasem mamy do czynienia z zupełnie odmienną propozycją. Normą jest wszystko. Prawdą jest wszystko. W związku z tym nie ma normy, nie ma prawdy. Jest to rzeczywiście określenie, to właśnie wprowadzające duch rozłamu, czyli zupełnie inną treść do dotychczasowych kategorii kulturowych. I Antoni Gramsci umarł. Wydawało się, że jego pomysły umarły razem z nim. Ale w 1968 roku wybuchła na Zachodzie taka rewolta młodzieżowa. No, większość tam uczestników tej rewolty chciała się poganiać z policją po prostu, tak tam posikać, ale niektórzy się tam zastanawiali jednak trochę głębiej, no dobra, wszystko nam się nie podoba, kultura nam się nie podoba, instytucje nam się nie podobają, no to dobrze, ale o co nam chodzi w takim razie, co chcemy zająć, bo jakąś alternatywę. No i jeszcze niektórzy z tych, to jeszcze coś tam czytali, no i natrafili na Gramsiego. I eureka, to właśnie to jest to, czego nam brakowało. I w 68 roku nastąpił renesans poglądów Antoniego Gramsiego, nazwany kontrkulturą. Bardzo trafnie, bo to rzeczywiście jest kontrkultura. I ideologowie kontrkultury ówcześni zapowiedzieli długi marsz przez instytucje. Długi marsz przez instytucje. I ten długi marsz przez instytucje na początku lat 90. zakończył się całkowitym sukcesem. Całkowitym sukcesem. Ideologowie kontrkultury opanowali instytucje, po prostu przejęli kierowanie instytucjami, zarówno na poziomie narodowym, jak i na poziomach ponadnarodowych. I zaczęli od tego momentu, zaczęli ideałom swojej młodości nadawać rangę już nie propozycji intelektualnej, ale obowiązującego prawa, za którym stoi przemoc państwa. No i mamy do czynienia właśnie z takimi elementami. W Unii Europejskiej wszystko wskazuje na to, że ideologią dominującą, w każdym razie forsowaną jako ideologia dominująca, będzie marksizm kulturowy, czyli polityczna poprawność, bo to jest jedno i to samo. Jedno i to samo. I w związku z tym chciałem jeszcze o jednej instytucji, która jest zapisana w Konstytucji Unii Europejskiej, powiedzieć, mianowicie o zasadzie solidarności. O zasadzie solidarności, która ludziom starszym, no takim na przykład jak ja, kojarzy się ze starą, poczciwą doktryną Brezhneva. Ze starą, poczciwą doktryną Brezhneva. Doktryna Brezhneva, sformułowana właśnie też w 1968 roku na użytek inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, wyglądała w skrócie mniej więcej tak. No, owszem,